do wyborów zostało 5 dni i 20 kilka godzin. Udało mi się namówić na tą ostatnią prostą kampanię wyborczej na rozmowę pana profesora Antoniego Dudka, politolog, historyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Żeśmy wymieniali z takim uśmiechem na twarzy parę opinii o wczorajszej debacie. Ja mówiłem, że to było dla mnie poniekąd traumatyczne doświadczenie, no ale pan profesor na to patrzy jak politolog na chłodno i te cytaty, bon moty wybiera bez emocji. No i co? I kto wygrał w tej debacie?
Wie pan, ja nie mam tu wyraźnego zwycięzcy, natomiast wiem, kto ewidentnie przegrał. To znaczy nikt nie przegrał tak bardzo jak organizator tej debaty, czyli TVP, dlatego że tym razem ten program oglądała pewna grupa widzów, którzy na co dzień nie oglądają TVP Info czy Wiadomości. I myślę, że musieli być przerażeni czymś, bo to było coś bez precedensu. W dziejach debat w III Rzeczpospolitej było ich wiele, organizowanych przez telewizje, kontrolowane przez najróżniejsze siły polityczne. Nigdy nie zaprezentowano takiego antydziennikarstwa jak w tym przypadku. Prowadzący, jak wiemy, recytowali jakieś tasiemcowe pytania, powtarzali je dwukrotnie. Moim zdaniem to było skrajnie przeciwskuteczne, więc najbardziej przegrała TVP. Natomiast moim zdaniem nikt tej debaty z polityków nie wygrał wyraźnie, ale moim zdaniem, jeśli ktoś na niej stracił, to dwaj główni gracze, to znaczy Tusk i Morawiecki, moim zdaniem raczej mogli stracić niż zyskać, a hipotetycznie zyskać mogli pozostali, ale nie sądzę, żeby tam był efekt Zandberga, znany nam z 2015 roku. Przypomnę, efekt Zandberga polegał na tym, że on tak dobrze wypadł w debacie, że choć partia Razem, którą wtedy reprezentował, nie przekroczyła progu wyborczego, to zabrał ułamek procenta lewicy Palikota i Millera, spadła poniżej 8-procentowego progu. No więc tym razem, nie wiem, pan Maj, który reprezentował bezpartyjnych samorządowców, raczej nie zabrał tego 0,5% na przykład Hołowni, tak żeby zepchnąć trzecią drogę poniżej 8%. Jeśli ona spadnie poniżej 8%, to na pewno nie z powodu tego całkiem udanego występu Hołowni.
A z drugiej strony patrzę na wyniki oglądalności, takie nieoficjalne przecieki, chyba już są oficjalne. Mówi się o 9 milionach obserwujących w piku tą debatę. Inne badania pokazują, że Polacy zaczęli się tą kampanią w końcu interesować, no bo do wyborów nie jest tak dużo, więc pod względem frekwencji widzów to było ważne pytanie, czy kluczowe wydarzenie w tej kampanii.
Tak, prawdopodobnie żadne inne nie wywołało takiego zainteresowania i tym bardziej, ponieważ zwykle Wiadomości mają 2 miliony z ogonkiem oglądalności. Jeśli rzeczywiście to w piku oglądało 9 milionów, to kilka milionów musi być przerażonym stanem TVP, jeżeli coś prezentuje się tam takiego, bo jak mówię, zdarzały się w przeszłości różne chwyty poniżej pasa ze strony prowadzących debaty, jakieś stronnicze pytania, natomiast tu mieliśmy po prostu z czymś absolutnie kuriozalnym. Tu wszystko było totalnie stronnicze i to nieudolnie, bo moim zdaniem tak naprawdę nawet zwolennik PiS-u mógł się czuć zirytowany faktem, że zamiast pan premier, który mógł mówić 90 sekund, to musiał wysłuchiwać tych recytowanych przez panią Bogdanowicz i pana Rachonia pseudopytań, bo to nawet trudno nazwać pytaniami. Więc wie pan, więc moim zdaniem tutaj TVP sobie strzeliła w kolano, no ale to jest problem TVP i jej promotorów politycznych, którzy to wymyślali, którzy pewnie te pytania pisali. Natomiast jak powiadam, rzeczywiście Polacy mieli okazję chyba jedyny raz w tej kampanii zobaczyć głównych przeciwników, no i też nie do końca, bo nie było prezesa Kaczyńskiego, prawda? Wszyscy wiemy, że to nie Mateusz Morawiecki rządzi Polską od 8 lat, a ten, który rządzi Polską od 8 lat, zlekceważył tę debatę i to na pewno też PiS-owi nie pomoże.
Ale sam premier Mateusz Morawiecki, albo odwrotnie, przewrotne pytanie zadam. Gdyby Donald Tusk też tak poszedł i wystawił tam Rafała Trzaskowskiego, może lepiej by mu poszło, bo jak czytam opinie w mediach, nawet tych bardzo, bardzo Platformie i Tuskowi przychylnych, to tam nie ma euforii po tym występie.
Wie pan, no oczywiście, że nie ma, bo Tusk wypadł słabo. Ewidentnie widać było człowieka już bardzo zmęczonego, wyczerpanego tą kampanią i dającego się wciągnąć w taki pojedynek na złośliwości z Morawieckim. Może i w tym pojedynku był trochę skuteczniejszy, ale to zależy od punktu widzenia. Ja się zgadzam z tym, ale przecież wie pan, to ja od dawna mówiłem, że cały błąd opozycji, a konkretnie Koalicji Obywatelskiej polega na tym, że na jej czele stoi nie Rafał Trzaskowski, tylko Tusk, bo moim zdaniem, gdyby stał Trzaskowski, Koalicja Obywatelska miałaby kilkuprocentowo wyższe poparcie, a być może w ogóle opozycja byłaby podzielona na mniej niż 3 listy. No ale jest jak jest, w tej chwili wiadomo, że już się nic nie zmieni do wyborów. Zobaczymy, jak ostatecznie głosujący to ocenią. Jak mówię, ja nie sądzę, żeby wynik wyborów został określony przez poniedziałkową debatę. Myślę, że ona miała pewien niewielki wpływ, ale nie rozstrzygający.
Co określi wynik wyborów, panie profesorze?
Wie pan, no, moim zdaniem, jeśli się nie wydarzy coś jeszcze bardzo znaczącego, no przypomnę, że rozmawiamy we wtorek rano, kiedy dowiedzieliśmy się, że dwóch najważniejszych generałów stojących na czele wojska podaje się do dymisji, co w sytuacji, kiedy PiS nas nieustannie zapewnia, jak to on dba o bezpieczeństwo, no jest problemem, bo nagle się okazuje, że może minister Błaszczak nie jest aż tak dobrym ministrem, bo zdaje się, że to z powodu konfliktu z nim ci generałowie odchodzą. No można by powiedzieć, że PiS już wyrzucił tak wielu generałów, zwłaszcza w czasach Macierewicza, że dwóch nie robi większej różnicy, ale prawda jest taka, że w czasach, jak Macierewicz ich wyrzucał, nie mieliśmy wojny u granic Rzeczpospolitej, a teraz mamy. Więc to może PiSowi znacznie bardziej zaszkodzić niż taki czy inny występ Mateusza Morawieckiego we wczorajszej debacie. Więc zobaczymy, co jeszcze się wydarzy. Natomiast ja twierdzę, że polaryzacja poszła już tak głęboko, że te główne korpusy wyborców są już tak okopane, że nic do nich nie dociera. Żadne wydarzenie nie skłoni ich do zmiany stanowiska. Pozostaje pytanie, jak się zachowa te kilka procent, które przeważy szale. I my tego nie będziemy wiedzieli być może nawet do poniedziałku, wtorku przyszłego tygodnia, bo różnice mogą być na tyle nieduże, że po tych niedzielnych słupkach, które nam się pojawią, te badania exit poll, może się okazać, że po prostu tak naprawdę diabeł tkwi w dwóch, trzech, czterech, pięciu mandatach, które przeważają szale w jedną bądź drugą stronę, w rezultacie czego nie będziemy tak naprawdę nigdy wiedzieli, co przesądziło o wyniku wyborów w najbliższą niedzielę.
A mam jeszcze przykład Słowacji, dopiero co bardzo świeży, gdzie exit pole dość wyraźnie się pomyliły. Exit pole, czyli już to, co powinno być dość dokładne w badaniu wyniku wyborów. Ale jednak ruchy są, panie profesorze. Ostatnie kilka dni, kilkanaście dni to spadki sondażowe Prawa i Sprawiedliwości, słabnięcie partii rządzącej. Jakiś tam ruch się odbywa wśród tych wyborców.
To prawda, trend dla PiSu się zarysował niekorzystny i to oznacza, że szanse na scenariusz, o który się marzy prezesowi Kaczyńskiemu, czyli samodzielnej kolejnej trzeciej kadencji, się oddala bardzo. Zwłaszcza, że trzecia droga w większości ostatnich sondaży jest raczej powyżej znacząco progu 8% niż poniżej, a to jest dla PiSu właściwie jedyna szansa, żeby mieć samodzielną większość. Znaczy trzecia droga musi spaść poniżej 8%, a po drugie różnica między koalicją obywatelską, a PiS-em musi być znacząca, a tymczasem ona się też zmniejsza. Więc z tego punktu widzenia trend dla PiS-u jest niekorzystny i nie wiem, czym oni go zamierzają odwrócić, zwłaszcza, że mają teraz jeszcze tych generałów od wtorku na głowie, a do piątku tak naprawdę mają jeszcze jakieś szanse na wykonanie jakichś ruchów. Nie bardzo wiem jakich, to znaczy być może prezes Kaczyński by miał mu coś radzić, wykona taki napoleoński ruch, zaskoczy wszystkich i skorzysta z zaproszenia, które Donald Tusk skierował wczoraj do niego w czasie, kończąc debatę, i zaproponuje na przykład w studiu Polsatu albo jakiegoś innego, mniej wyrazistego medium debatę jeden na jednego Tusk-Kaczyński, żeby wziąć odwet za porażkę z 2007 roku i na ostatni, można powiedzieć, przedpolu wobec niekorzystnych wiatrów odwrócić trend i znokautować Kaczyńskiego, ale że znokautować Tusk. Ale czy Kaczyński na to się zdecyduje, śmiem wątpić.
Ale to jest tak, że da się odwracać trendy wyborcze w 4 dni?
Wie pan, nie wiem. Niektórzy tego próbowali, czy się da. Rzeczywiście ja nie potrafię podać takiego spektakularnego przykładu odwrócenia takiego trendu. W ostatniej chwili, może wie pan, z wyjątkiem, ale to bardzo odległa sprawa i raczej dotyczy wyborów prezydenckich. Znaczy, gdyby w 1995 roku Lech Wałęsa odmówił debat paradoksalnie z Aleksandrem Kwaśniewskim, to być może by wygrał wybory prezydenckie. A później mam wrażenie już tego typu takiego spektakularnego odwrócenia trendu w ostatnich dniach kampanii raczej sobie nie przypominam. Natomiast, no wie pan, w 2011 Tusk zdołał zawrócić niekorzystny dla Platformy trend, wsiadając do Tuskobusu, jeżdżąc po Polsce. Ale to trwało tygodnie. Więc z tego punktu widzenia, ja mówię, poza pomysłem debaty ostatniej szansy dla prezesa Kaczyńskiego, raczej innego pomysłu w tej chwili na gorąco mi nie przychodzi do głowy, ale może PiS ma jeszcze jakieś ukryte informacje, jak z tym pucharem ze złota i srebra, którym prezes, czy którym właśnie premier Morawiecki próbował znokautować Tuska. No, obawiam się, że po tym wszystkim, co już w info powiedziano, w TVP Info, w wiadomościach o Tusku, to nawet wagon złota może zrobiłby jakieś wrażenie, ale nie jakiś nędzny puchar. Także myślę, że tu już PiS wyczerpał na tym polu możliwości zaatakowania Tuska, musi wymyślić coś innego.
No, jest w takiej sytuacji, w takim momencie politycznym Prawo i Sprawiedliwość, że musi podjąć takie ryzyko, no bo debata byłaby ryzykiem. Ta powtórna debata jeszcze na zaproszenie Donalda Tuska, no to ryzyko.
Nie, byłoby ogromnym ryzykiem, aczkolwiek ja twierdzę, że PiS ma na tyle zdyscyplinowany elektorat, że nawet gdyby prezes Kaczyński wypadł słabiej od Tuska w tej debacie, to i tak oni by zagłosowali. Ten żelazny 30 mniej więcej procentowy elektorat zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość w każdej sytuacji. I teraz jest pytanie tylko, czy Koalicji Obywatelskiej uda się wyprzedzić PiS na ostatniej prostej. Ja ciągle w to wątpię, a jeżeli się nie uda, to PiS będzie miał największy klub parlamentarny, zostanie ogłoszony zwycięzcą wyborów i prezydent Duda, zgodnie z tym, co już jasno dał do zrozumienia, w pierwszym kroku konstytucyjnym powierzy misję tworzenia rządu politykowi zwycięskiej partii, czyli w domyśle PiSu. No i dopiero jak on nie zbuduje większościowej koalicji, to zgodnie z drugim krokiem konstytucyjnym inicjatywa przechodzi do Sejmu i wtedy może próbować opozycja zbudować jakąś koalicję.
Do tego jeszcze wrócimy, bo to jest tak państwowo ciekawe rozważania i warto już teraz je podjąć, ale to zanim to jeszcze trochę kampanii wyborczej, a Platforma jest w tak komfortowej sytuacji, że może spokojnie czekać te 4-5 dni, czy prowadzić normalną kampanię, ale bez fajerwerków i liczyć na to, że trend ją wyniesie na pierwsze miejsce.
Nie, no zdecydowanie nie, ponieważ oni się rzeczywiście rysują w sytuacji tego kolarza, prawda? Mamy peleton, z którego się oderwało dwóch kolarzy. Jeden już od wielu, wielu lat prowadzi ten wyścig, ale powoli ten kolarz numer dwa, który też zawsze był, że tak powiem, między peletonem a tym numerem jeden i tym kolarzem jest od powiedzmy dwóch lat, od powrotu Tuska, Koalicja Obywatelska, zaczyna doganiać tego pierwszego. Skoro go zaczyna doganiać, to musi zdać z siebie absolutnie wszystko, rzucić wszystko, wszystkie siły, które ma, żeby go dogonić, ponieważ no, choćby ułamek procenta więcej głosów dla Prawa i Sprawiedliwości daje jej szansę, że to ona będzie w tym pierwszym kroku konstytucyjnym tworzyła rząd i to jej w ogóle daje nieporównanie większe pole manewru, także w wymiarze psychologicznym. Więc na pewno Platforma absolutnie nie może spocząć na laurach. Natomiast z całą pewnością poniedziałkowy występ Tuska jej nie pomógł. To nie był ten podmuch w żagle tak silny jak ten marsz, który był 1 października, który był jednak sukcesem Tuska, niezależnie od tego, jak bardzo się próbuje zaniżać liczbę uczestników tego spotkania w Warszawie, to było ich tak zdecydowanie więcej niż w spotku katowickim, gdzie PiS zrobił swoją konwencję. I to, że PiS zrezygnował z jakiejkolwiek wielkiej manifestacji plenerowej, pokazuje obawę tej partii jednak przed kontaktem z żywiołowym masowym tłumem.
A z drugiej strony mamy te mniejsze komitety. Częste analizy po debacie są takie, Donald Tusk przegrał, ale wygrała tą debatę opozycja demokratyczna.
Wie pan, no ale znaczy Krzysztof Bosak, który się do opozycji demokratycznej nie zalicza, z całą pewnością popełnił wypad dobrze, ale tylko dla tych, którzy to słuchali w radiu, a nie widzieli obrazu, bo Bosak popełnił jeden fundamentalny błąd związany z kartką. On trzymał cały czas kartkę i zerkał permanentnie na tą kartkę jako jedyny uczestnik debaty, co odbierało mu status profesjonalisty. I ja nie do końca rozumiem, po co on na nią zerkał, bo on i tak większość tych rzeczy, które mówił, nie czytał. Więc on zerkał jakoś nerwowo, nie potrafił, to ewidentnie powinien być lepiej przeszkolony w zakresie wystąpień medialnych. On po prostu na tym poziomie już nie może sobie pozwolić na żadne kartki. A jeśli nawet, to ta kartka powinna leżeć na pulpicie, żeby jej nie było widać, i on stale podnosił i machał. I w tym sensie Bosak wypadł słabo, ale poza kartką wypadł bardzo dobrze, bo na przykład jako jedyny miał odwagę powiedzieć to, czego nikt tam, wszyscy jak diabeł święconej wody omijali, a więc problem zadłużania Polski, tego, że my się jedziemy od 3 lat na gigantycznym kredycie. On jako jedyny miał odwagę poruszyć ten bardzo przykry dla wszystkich problem, bo z nim się wiąże zderzenie z tymi obietnicami, na które oni się tam licytowali. Natomiast na poziomie czysto retorycznym, oczywiście znakomity był Hołownia z tymi kuwetami, bo to było takie uderzenie w PiS, ale w formie żartu, to ludzie uwielbiają, prawda? Tłuste pisowskie koty, pakujcie kuwety, bo wasz koniec jest bliski. A z kolei Shoring Vergus uderzyła, ponieważ po pierwsze była jedyną kobietą, uderzyła w też takie wątki osobiste, nawiązując do swoich dramatycznych wydarzeń z przeszłości osobistej. I to na pewno chwyci? Zawsze ludziom budzi sympatię.
Budzi, bo ja słyszałem takie opinie, no dowiedziałem się od tej pani, że ma trójkę synów i że jej mąż umarł w wypadku. I tyle się o nim dowiedziałem. Co było taką reakcją negatywną, że ludzie chcieliby jakichś programów, a ona mówiła o sobie.
Ale nie, wie pan, to ci, którzy... No bo to zapadło najbardziej w pamięć, bo takie rzeczy autobiograficzne zawsze nam najbardziej zapadają w pamięć. Ale wie pan, ona na przykład zapowiedziała 35-godzinny tydzień pracy. Ja myślę, że ci, którzy chcieli to usłyszeć, usłyszeli. Nie wiem, jak się to zbilansuje, ale na pewno ci, co chcieli usłyszeć, to usłyszeli i jeszcze parę innych równie spektakularnych zapowiedzi. Więc ja myślę, że jednak ona tam jeszcze parę rzeczy zdążyła między tymi autobiograficznymi wątkami wpleść i to pomogło lewicy. Moim zdaniem ona lewicy dodała trochę głosów. Nie wiem, jak wiele, ale na pewno ona może uznać ten występ za udany. Moim zdaniem to był w ogóle jej najbardziej udany występ w mediach. Ja ją pamiętam z innych programów. Miała wyjątkowo dobry dzień, wyjątkowo dobrze się przygotowała, więc wypadła na pewno dobrze, podobnie jak zresztą i Hołownia, który wyszło to doświadczenie prezentera telewizyjnego z niego.
Że się sprawnie się czuł jak ryba w wodzie przed kamerą. Naszym gościem profesor Antoni Dudek. No dobrze, ostatnia prosta kampania oceniona, omówiona, debata również. A co po wyborach? Już to się pojawiło w naszej rozmowie. Zakładajmy ten najbardziej prawdopodobny scenariusz. PiS wygrywa, ale nie ma większości nawet z Konfederacją, ale dostaje możliwość tworzenia rządu. I co dalej się dzieje?
A czy wie pan, kluczowe pytanie jest, czy ma większość z Konfederacją, czy bez Konfederacji? Czy Konfederacja jest tym języczkiem uwagi? Bo jeżeli opozycja zwana demokratyczną ma ponad 50%, no to jest sprawa jasna. Niezależnie od tego, co zrobi kandydat PiSu na premiera, nie stworzysz większościowego rządu i w drugim kroku konstytucyjnym rząd stworzy opozycja. Pytanie, czy z Tuskiem na czele, czy z kimś innym. Opozycja nazywająca się demokratyczną. Natomiast jeżeli opozycja nazywająca się demokratyczną też nie będzie miała samodzielną większości, bo wszystko będzie zależało od tych 20, 30, 40 posłów Konfederacji, bo oni będą domykali jedną bądź drugą większość, to wtedy zanim powstanie rząd, rozegra się rozgrywka o fotel marszałka Sejmu. Dlatego, że moim zdaniem Konfederacja po prostu zachowa się racjonalnie. Jeśli się nie rozleci zaraz po wyborach, to jej liderzy wyślą do obu zwaśnionych stron prosty komunikat. Kto poprze naszego kandydata, mówi się o Krzysztofie Bosaku, na marszałka Sejmu, temu my pozwolimy utworzyć mniejszościowy rząd. I wtedy pan Kaczyński z panem Tuskiem będą się musieli sporo nas zastanawiać, czy brać to, czy nie brać. I nie wiem, co zrobią, ale to moim zdaniem będzie, czyli mówiąc inaczej, marszałek Sejmu przed powołaniem rządu to będzie absolutnie najważniejsza rozgrywka, która jakoś określi perspektywy funkcjonowania tego układu politycznego w kolejnych tygodniach i miesiącach.
A gra na czas ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że prezydent zadeklarował, no PiS wygrywa, ma większość z Konfederacji albo jej nie ma, ale i tak dostaje misję. To trwa tygodnie, 6-8 tygodni.
No dobrze, no niech sobie trwa, tylko to PiS sobie rządzi, bo rząd dotychczasowy rządzi, no ale trzeba marszałka Sejmu wybrać. A jak się już marszałka Sejmu wybierze, no terminy zaczynają biec. W Konstytucji jest wyraźnie mowa o dwutygodniowych momentach. Znaczy prezydent ma 2 tygodnie od momentu zwołania Sejmu na właśnie powierzenie misji tworzenia rządu jakiemuś politykowi, który ma na to 2 tygodnie. Jak mu się nie udaje, to później Sejm przejmuje inicjatywę. Czy tam są wszystkie precyzyjnie, czyli jedyne, na co prezydent ma... Ale też są tam widełki określone, to jest zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu. Tym można grać, opóźniać to rzeczywiście o tam powiedzmy kilkanaście dni, no ale na tym koniec, przyjdzie koniec listopada i ten Sejm się będzie musiał zebrać. To, co mnie, czego ja się najbardziej boję, to awantury o wynik wyborów. Dlatego, że jeśli te różnice będą niewielkie, to zaczną się próby podważania wyników w poszczególnych okręgach. Bo jak mówię, jeśli wynik będzie zależał ten układ, kto ma jakąś możliwości od 2-3 mandatów, to wtedy pojawi się pokusa podważania, chociaż ja twierdzę, że i tu akurat pochwalę PiS, co rzadko mi się zdarza, po tych zmianach ordynacji, które dotyczą liczenia głosów, nie innych rzeczy, bo inne rzeczy, które prowadził PiS, mi się nie podobają, ale akurat fakt, że wszyscy członkowie komisji muszą obejrzeć każdy głos, moim zdaniem daje nam gwarancję, że głosy w tych wyborach będą liczone rzetelniej niż w jakichkolwiek wyborach wcześniej.
Do tego jeszcze punktu widzenia, nagrywane chyba to liczenie będzie.
Słucham?
Nie wiem, czy to przeszło koniec końców, że będą nagrywanie będzie...
Nie, moim zdaniem ordynacja, nie, nagrywanie swoją drogą, ale liczenie każdego głosu przez wszystkich członków komisji to jest wpisane do ordynacji. Tak. I w związku z tym, jak mówię, potrwa to dłużej, pewnie o dobrych kilka godzin i pewnie nie skończą, nie wiem, gdzieś tam nad ranem, tylko skończą w południe, w poniedziałek liczyć w tych poszczególnych obwodach, ale za to będziemy mieli gwarancję, że wszyscy członkowie komisji, a więc i ci z opozycji, i ci z PiSu, i ci niezależni będą ten głos oglądali. Z tego punktu widzenia ja uważam, że podważanie wyników wyborów będzie trudne, co nie znaczy, że nie można tego robić na różne możliwe sposoby, których nie będę doradzał, jako ten, który nie chce, że tak powiem, wywracać stolika.
Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość raczej będzie te wyniki uznawać, w końcu samo rządzi, samo to organizuje, to oni robili, jak pan profesor powiedział, nowelizację kodeksu wyborczego, ale z strony opozycji padają takie słowa, że no, Grzegorz Schetyna ostatnio zrobił największą karierę z cytatem, że jak przegrają, no to wtedy OBWE i inne ścieżki odwołania, jakby się opozycja szykowała w wypadku przegranej do kontestacji wyborów.
Wie pan, no ja myślę, że tak naprawdę obie strony się do tego szykują, wie pan, tylko nie wiem, jak daleko się posuną, natomiast oczywiście no, opozycja w naturalny sposób, z racji tego, że to ona jest właśnie opozycją i to nie ona organizuje te wybory, no może się czuć tutaj bardziej zagrożona, ale ja myślę, że nie przypadkiem prezes Kaczyński też wielokrotnie mówił o próbach, że będą te wybory, opozycja będzie próbowała sfałszować, stąd sam powołał przecież ten cały też korpus wielki ludzi do komisji wyborczej. Więc tu obie strony wytwarzały taką atmosferę i muszę powiedzieć, że mnie to najbardziej martwi, bo to jest najgroźniejsze dla stabilności całego systemu. Znaczy nic gorszego nam się nie może przytrafić niż odmowa uznania wyniku tych wyborów, które się 15 października odbędą, niezależnie od tego, jaki będzie ich wynik. Najgorsze będzie podważanie tego wyniku.
Pan profesor tutaj symetryzuje, a ja będę się upierał, że tutaj symetrii nie ma. Donald Tusk, który ogłasza Rafała Trzaskowskiego prezydentem. No to jest
tak,
coś, co się
nie... To jest skandaliczne, dlatego że, wie pan, już nie chcę mówić o tym, że on to robi 3 lata po tamtych wyborach, natomiast to jest absolutnie niedopuszczalne. Ja tylko przypomnę, że rzeczywiście sztab Trzaskowskiego złożył skargę, żądając powtórzenia wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich, natomiast Sąd Najwyższy uznał ważność wyborów i musimy się pogodzić z tym, że ktoś musi w tej sprawie podjąć decyzję i tym kimś jest Izba Sądu Najwyższego, bo jeżeli to podważymy, no to wtedy każdy może się ogłosić zwycięzcą wyborów i mamy wojnę domową, którą i właśnie wybory wygra ten, kto wygra tą wojnę domową. No więc jeśli nie chcemy wojny domowej, to musimy się zgodzić z tym, że jest Izba w Sądzie Najwyższym i to ona będzie rozpatrywać protesty wyborcze.
I tu będzie ostatnie pytanie, ostatnie zagadnienie, panie profesorze. Jest szansa, że te wybory będą nieuznane. O tym pisze profesor Flis dzisiaj rano. Nie wiem, czy pan profesor miał już okazję się zapoznać na portalu Interia, że Sąd Najwyższy no, może mieć wątpliwości co do, że może unieważnić wynik wyborów. Zaraz będę miał uzasadnienie. Sąd Najwyższy przeliczy wyniki. Gdyby się okazało, że po zastosowaniu korekty demograficznej ktoś inny zdobywa większość w Sejmie, to moim zdaniem to jest poważny argument dla Sądu Najwyższego, aby unieważnić wybory.
Ale ja nie do końca wiem, co jest tym argumentem, żeby unieważnić. Jakie
korekta wydarzenia? Demograficzna.
Takie no korekta, aha, wie pan, no tak, to jest to, o czym ja też mówiłem, to jest ewidentny
niedopasowanie.
Błąd. Marszałek Witek, 11 mandatów jest nie w tych okręgach, których być powinno, tylko ja chcę powiedzieć, że ostatnia taka korekta nie miała miejsca przed wyborami w 2019 roku, tylko w 2011, czyli trzeba by unieważnić też wyniki wyborów w 2015 i 2019, bo także wtedy nie dokonano tej aktualizacji liczby mandatów w okręgach w stosunku do liczby mieszkańców, która się zmienia i tak naprawdę to co 4 lata powinno być robione. Natomiast wie pan, ja nie sądzę, żeby to Sąd Najwyższy uznał za wystarczający powód do unieważnienia wyniku tych wyborów, bo moim zdaniem zdarzały nam się w przeszłości poważniejsze nieprawidłowości, a mimo to do powtarzania wyborów nie dochodziło. Nie mogę wykluczyć, że w sytuacji jakiegoś ewidentnego szalbierstwa w jakimś konkretnym obwodzie czy okręgu w tym jednym może dojść do powtórzenia wyborów. Ale powiedzmy w jednym, czy w kilku obwodach, czy w jednym okręgu wyborczym, ale nie w całym kraju. Czegoś takiego nie mieliśmy w Polsce i to moim zdaniem jest kompletne political fiction. Ja w to nie wierzę.
A te wybory jednak inaczej wyglądają niż niektórzy opisują. Są dość demokratyczne, zwłaszcza jak się oglądało ostatni film na kanale Dudek o historii o wyborach PRL-owskich, no to wtedy rzeczywiście...
No to były, zachęcam do obejrzenia, bo to nie były żadne wybory, to było głosowanie w PRL-u zwane wyborami i wyboru tam żadnego nie było, ale o tym, jak naprawdę ustalano skład Sejmu, kogo interesuje w czasach rządów komunistycznych, zachęcam do mojego oglądania mojego kanału Dudego Historii na YouTube.
I to też wielu powinno tak powiedzieć, że nie ma takiego łatwego porównania między rządami PiSu a PRL-em, bo to
nie,
zupełnie...
zdecydowanie nie. Ja uważam, że te porównania są absolutnie niesprawiedliwe dla czasów współczesnych, z jednym wyjątkiem, a mianowicie propagandy rządowej. Propaganda rządowa, którą ja widzę w wiadomościach TVP, jest łudząco podobna do tej, którą sam jeszcze pamiętam z lat 70., bo to nie jest propaganda lat 80., propaganda już takiej schyłku PRL-u, to jest propaganda sukcesu, którą w czasach Edwarda Gierka robił Maciej Szczepański. I to jest rzeczywiście niemal jeden do jednego, ale tu też jest różnica, bo można przełączyć kanał i ma się zupełnie inną telewizję.
Antonin Dudek, historyk, politolog, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 10:33.